Twoje Radio London.
Piosenkę na dzień dobry o tym, że świat jest taki, jak ukształtują go ludzie, śpiewała Eleni. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie w niedzielę 22 maja, wszystkich słuchaczy serdecznie wita Jolanta Pawluk. W programie usłyszą dzisiaj Państwo w części pierwszej Małgorzatę Maciejewską i jej książki nowe i nie najnowsze. W drugiej będzie kilka pozycji dla dzieci i dla dorosłych związanych z matką, bo w Polsce Dzień Matki obchodzony jest 26 maja. Potem przypomnę urodzonego 120 lat temu Jana Kiepurę oraz przeprowadzoną 10 lat temu rozmowę Andrzeja Rozbickiego z Martą Egert, liczącą wówczas 100 lat wdową po Kiepurze. Część ostatnia także będzie w pewnym sensie związana z rocznicami. Najpierw 50. rocznicą normalizacji stosunków pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Republiką Federalną Niemiec, potem 110. śmierci Bolesława Prusa. Tu znajdzie się satyra pod tytułem Co to jest blaga, a na koniec, już niezależnie od rocznic, krótko o życiu w bańce informacyjnej.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Wojciech Nowicki jest pisarzem, kuratorem wystaw fotograficznych i recenzentem kulinarnym. Jego książka Dno oka, eseje o fotografii, znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike w 2011 roku. Opublikował także Stół jaki jest wokół kuchni w Polsce. Salki to niespieszna podróż w czasie i przestrzeni. Wojciech Nowicki wyłuskuje z przeszłości dzieje swoich kresowych przodków, ich wspomnienia, obawy i krzywdy, tworząc uniwersalny obraz tęsknoty i lęku. Posłuchajmy fragmentu z książki zatytułowanej Salki Wojciecha Nowickiego. Leżałem długo w łóżku gwoli dobremu odpocznieniu. Tak powinienem napisać o tamtej nocy, jak pewien XVII-wieczny diarysta. Ale zamiast tego przewracałem się z boku na bok i przychodziły mi do głowy wszystkie miejsca, do których się bez skutku wybieram. Wszystkie dotychczasowe podróże, wszystkie wyjazdy krótkie i długie, bo najlepiej jest mi w podróży. Pomyślałem, że rano popłynę promem. Żadne z moich dziadków, żadne z rodziców nigdy promem nie płynęło. Ciągle o tym pamiętam. Ciągle się do nich porównuję, dopiero moje pokolenie, dopiero ja tak się bujam tam i z powrotem. Ta różnica między moim a ich życiem wywołała u mnie zawsze coś jak zawrót głowy. Jakbyśmy oni i ja żyli w zupełnie innych światach, które dzieli twarda membrana. I czemu właściwie tak było? Czemu bez ustanku siedzieli na miejscu? Tłukło mi się po głowie. Chyba się bali podróży. A wyjazd w pewnym sensie uważali za stan przeciwny naturze. Jakby przeznaczeniem rozsądnego człowieka, każdego członka naszej rodziny, było siedzieć, nie oddalać się z miejsca zameldowania. Jakby w każdej chwili swego życia czekali na sąd ostateczny. A gdyby ich w domu akurat nie było, to anioł, który po nich przyjdzie, bo to musiał być anioł, a nie żadna pomniejsza kreatura, mógłby ich nie zastać pod wskazanym adresem. Zaludniali nieciekawe domy, brzydkie mieszkania wypełnione zbyt dużymi meblami, przywiezionymi kiedyś skądś. Nie miałem pojęcia skąd. Z miejsca, gdzie był ich raj. Albo odziedziczonymi po dawnych mieszkańcach ich nowych mieszkań. I żeby jeszcze był kawałek ziemi, choćby najmniejszy ogródek pod domem. Wtedy mogło nie być niczego innego. Żadnych przyjemności, żadnych obcych krajów. Bo i tak zawsze było za daleko, nawet do najbliższego miasta oddalonego o godzinę jazdy pociągiem. Bo oni oczywiście nie jeździli samochodem. Samochód uważali za oznakę rozpusty. Lepiej było słać listy i czekać na odpowiedzi, a kiedy nie przychodziły, pomstowali na pocztę, na komunę, aby jasne było dla wszystkich, że świat, nawet tu na miejscu, jest niebezpiecznym wyzwaniem. Tak o nich zawsze myślałem. Byli jak góry, nieodmiennie w tym samym miejscu. Zawsze tuż za płotem. Zawsze tuż pod domem. Do miasta wyruszali tylko na krótko. I jak najrzadziej. Wyłącznie zmuszeni przez obowiązki. Albo po niezbędne zakupy. Sprzątali swoje domy z pasją i zajmowali się ogrodem. Siedzieli przed gankiem i patrzyli na drzewa. Oglądali telewizję, grali w karty, znali na pamięć wszystkie swoje triki. Kiedy zapadał zmierzch, moi dziadkowie kopcowie szli do małżeńskiego łoża, kładli się pod obrazem ze świętą rodziną. Święty Józef, który jedną ręką zarzucił siekierę na plecy, a w drugiej trzymał talerz pełen owoców, jabłek i winogron. Jezusek w białej szatce stoi na kolanach Maryi. Jedną rączką przyciska do siebie jabłko, drugą sięga po więcej. W głębi cyprysy powoje, tło ciemne. Dobrze na nim widać trzy aureole. W sypialni był jeszcze jeden obraz, święta Maria Magdalena, przedstawiona w grocie z czaszką i księgą, z obnażoną piersią. Kopia obrazu Antona Rafaela Menksa. Choć kiedy oglądałem ten obraz, nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego malarza. Podobnie zresztą jak, podejrzewam, nie wiedział autor kopii. Nie miał pewnie pojęcia, tak jak ja nie miałem przez te wszystkie lata, które minęły od czasów, gdy chodziłem spać z dziadkami do ich małżeńskiego łoża pod obrazem świętej rodziny. Że niemiecki malarz Menks, ojciec 20 dzieci, urodził się w Aussig, czyli Uściu, nad Łabą. I że był synem Ismaela Menksa, malarza z Danii. Ostatnie dzieło sztuki w sypialni, dramatycznie upozowany orzeł na skale, wyrzeźbiony w drewnie, prezent od naszej ukraińskiej rodziny, stał na poniemieckiej szafie, z której roznosił się zapach kulek na mole. Do świętej rodziny mówiło się modlitwy. Maria Magdalena była tajemnicza. Orzeł stał i straszył. No cóż począć? Rodziny się nie wybiera. Włączanie radia w tej sypialni to była popisowa partia dziadka. Radio stało u wezgłowia łóżka po jego lewej stronie. Dziadek przekręcał gałkę, rozświetlała się skala. Nie od razu, powoli. Radio grzało się. Na skali były wypisane nazwy miast. Co noc gałka przenosiła dziadków z jednego do drugiego, aż wreszcie trafili na stację, której słuchali jak mszy. Radio trzeszczało, a kiedy dobył się nareszcie głos, mówił dobitnie. Tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Jakiś taki niedzisiejszy, uroczysty. Nie znałem nikogo, kto by mówił takim głosem. Leżeli bez ruchu, uciszali się nawzajem. Bo mało co było słychać. Dziadek z prawą ręką zawsze gotowy do ruchu. Głos odpływał, falował, żeby w końcu zaniknąć zupełnie pośród trzasków zagłuszania, jakby zapadł się w bagno. Wtedy ręka kręciła cierpliwie, aż głos znów się odnalazł. Słowo eter oznaczało wtedy pływy fal, ten przychodzący i odchodzący głos. Niespokojną materię, niełatwą do okiełznania. Zrozumiałem nagle, że nigdy nie nastąpi koniec tej dziwnej choroby, niepokoju przed podróżą. I nie ma co prosić o zmiłowanie. Zrozumiałem też, jakby jedno zrozumienie pociągało drugie, jak to z nimi było, z tą moją rodziną. Moi dziadkowie, wujowie, ciotki, wszyscy członkowie klanu zastygli w swoich domach i ogródkach pod zastygłą świętą rodziną. A jednocześnie w jaskini Marii Magdaleny, a jednocześnie w Monachium, skąd przychodziły jedyne prawdziwe wieści. Wsłuchani w głosy ogrodu, w odgłosy miasta, siedzieli zastygli, a wokół nich wirował świat. Żeby zobaczyć to, ten ciągły ruch, niepowstrzymany pęd, trzeba było siedzieć nieruchomo, nastawić się na odbiór w swojej klatce. Bali się, zrozumiałem. Bali się wyjeżdżać i wyjeżdżać nie chcieli. Zrozumiałem nagle, bez zastanawiania się, ot tak, czemu pradziadek, nigdy go w życiu nie widziałem, tylko na zdjęciach, ale nawet tych zdjęć już nie pamiętam, ani razu nie przyjechał w odwiedziny. Przez tyle lat jako dziecko miałem żal do babci kopcowej. że się nie wybrała do niego, do Londynu. No przecież wiedziała już, gdzie mieszka, znała adres, wiedziała, że żyje. Pisali do siebie listy. Czytała je wielokrotnie i ryczała w pokoju albo w kuchni, starannie ocierając łzy chusteczką. A potem dostojnie wycierała nos. Wkładała list z powrotem do równiutko rozciętej koperty i odkładała go na miejsce, między pozostałe. Bo w domach mojej rodziny wszystko musiało być na swoim miejscu, nienaruszone. Miałem do babci ciche pretensje o tego jej ojca, mego pradziadka. Próbowałem ją namówić na podróż. Pytałem, czemu on do nas nie przyjedzie. On nie może, odpowiadała. Komuna była wymówką. Więc byłem na nią zły, ale na niego jakoś nie. Choć nie ruszył się, choć babcię olał. To dziwne niewidzenie się ojca i córki trwało od czasów wojny. Nie mogłem wtedy wiedzieć, że to już druga jego ucieczka, bogatego gospodarza, który siadł na konia i zwiał od rodziny, kiedy tylko zaczęła się wojna. O pradziadku nie było żadnych wieści. A potem nagle się odnaleźli z babcią, po latach. W chwili, gdy już dawno wyparowała nadzieja, wszystko okazało się zupełnie zwyczajne. Ponoć był błąd w nazwisku, a Czerwony Krzyż zgubił go w swoich rejestrach. Ale może to było jeszcze jedno kłamstwo? Bo otaczali się kłamstwami jak dymem. Widać zza niego było tylko ogólny zarys modelowej rodziny. Nieważne. Babcia nie pojechała i żadnej w tym tajemnicy. Bała się po prostu. A on nie nalegał za bardzo. Proponował pieniądze na bilet, ale nie naciskał. Bo może wcale nie chciał, żeby ten bilet kupiła. Miał pewnie swoje życie. Jego strzępy docierały nawet do ogródka dziadków po niemieckim mieście. Życie jakoś tam poukładane na nowo. I córka, niewidziana od kilkudziesięciu lat, byłaby mimo wszystko, a może przede wszystkim, kłopotem. Przez całe życie siedzieli na ogrodowych krzesłach, na brzydkich kanapach. Tego nie rozumiałem. Aż przyszło do mnie rozwiązanie. Wszystkich ich przywlekła na te kanapy i krzesła wojna, wbrew ich woli. Chcieli mieszkać tam, gdzie się urodzili. Jedni na przedmieściach Tarnopola, drudzy na Wileńszczyźnie. Tam, gdzie wszystko było prostsze, piękniejsze, swoje, tak opowiadali godzinami, sobie nawzajem albo nam, którzy nie widzieliśmy nigdy tamtych stron i nie chcieliśmy słuchać, bo się czuliśmy jak na tureckim kazaniu. Opowiadali swoje nieszczęścia, pełni pretensji albo po prostu nudni, z tą mantrą o innych miastach, które zostały za kordonem. O miastach utraconych, o kuzynach, ciotkach, znajomych, którzy zostali zabici i pochowani w dole, zaciukani, mówiła babcia. Nikt nie znał takich słów jak ona. Zaciukane poprzednie ich życie. Utracone. Wsiedli do bydlęcych wagonów, załadowali do nich wszystko, co się nadawało do przewiezienia i ruszyli na zachód. I stracili dobytek po drodze. Jechali długimi tygodniami, w strachu o życie. Wysiedli tam, skąd wojna przegnała innych ludzi i gdzie były jakieś domy do wzięcia. Dziadek był niebieskooki i obrotny. Jedna z ciotek opowiadała mściwie o jakichś jego erotycznych ekscesach. Miała mu za złe jakieś wyczyny, jego pełną podbojów młodość. Tej jej opowieści to była zemsta, a on jej zresztą odpłacał pięknym za nadobne. Co było tym łatwiejsze, że korzystała z życia na wszelkie sposoby i nie uspokoiła się do końca, pijąc wódkę z przyjemnością. Oboje już nie żyją. A własną matkę głupio pytać, jak to naprawdę było. Zresztą pewnie nie wie. Chciałbym bardzo, żeby choć ta jedna historia o dziadku uciekającym pod miejską drogą przed zdradzonym mężem, o dziadku uciekającym bez ubrania, okazała się prawdziwa. Więc głoszę jej prawdę. Mój dziadek był łasy na kobiety i ten pościg mógł się zdarzyć. Dziadek był też największym w rodzinie załatwiaczem. To on od ruskich żołnierzy kupował obrazy i rzeźby za wódkę i chleb. To on dom załatwił. Ciekawe, jakim sposobem. To on prowadził sklep pod domem, aż się skończyły te czasy, kiedy było wolno i poszedł na państwowe. Ciemna jak cyganka babcia nienawidziła swojej skóry. Oczu brązowych, niemal czarnych. Nie znosiła swojego orlego nosa z pieprzykiem. Pudrowała się najjaśniejszym pudrem Yardley'a, który przysyłał jej z Anglii pradziadek. To była jedna z nielicznych rzeczy, o które go prosiła. Zawsze ten sam puder, zawsze najjaśniejszy, żeby ukryć skazę nietutejszej urody. Tak upudrowana wyglądała w kościele jak murzyńska aktorka, która w niemym filmie gra białą kobietę. Ale pachniała pięknie. Ich twarze, ich historie, ich nieszczęścia. Wszystko to brało się stamtąd, z tamtego życia, o którym nie miałem pojęcia, bo było dla mnie nieciekawe. Nie słuchałem ich przez całe lata. Nudziło mnie ich gadanie. Aż pomarli wszyscy. I spytać już nie ma kogo. Żyłem zanurzony w życiu własnym, a ono nie było zakorzenione ani tam, ani tu. Był to fragment z książki Wojciecha Nowickiego zatytułowanej Salki. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
dotkniesz mnie. Wypijecie jak pełną szklankę. W szalonych snach prosiłam los, byś wyśnił mi się ty, byś wyśnił mi się ty. W samotnych dniach błagałam los, by zesłał ciebie mi, by zesłał ciebie mi. Rzucam się do drzwi, lecz to nie ty. Mój świat zawalił się na zawsze. Zawracam się pijana, opadam z sił. Czego nie dotknę, to obraca się w pył. Nie pragniesz mnie. Samotnie piję gorzką szklankę.
Zapraszamy do reklamy.